drodzy, tak jak dzisiaj, kiedy rozpoczynaliśmy nabożeństwo, zaznaczyliśmy, że w dzisiejszym dniu wielu ludzi jest na cmentarzach, idzie na cmentarze po to, żeby właśnie wspominać tych, którzy odeszli. Zamykane są ulice, mnóstwo ludzi zjeżdża do miasta i jest to pewna możliwość do tego, żeby spotkać się z osobami ważnymi, znaczącymi, bliskimi. Ludzie szukają również możliwości, bądź też dzięki możliwościom, jakie dają im tego typu święta, mogą się co jakiś czas ze sobą spotkać. My natomiast spotykamy się tutaj, omawiając ważne sprawy związane z naszym Bogiem, naszym, to znaczy naszym Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, również przyjacielem. I dzisiejsze nabożeństwo, dzisiejsze słowo będzie opierało się o owoce Ducha, bądź też o to, co Duch Boży, co Duch Święty robi w naszym życiu. I będziemy odpowiadali sobie na pytanie, jaki jest Bóg, jak mam wykorzystać daną mi wolność. Zatem stawką jest to, że Bóg jest tym, który daje człowiekowi wolność. I w momencie, kiedy człowiek dostaje tą wolność, no właśnie, zastanawia się, w jaki sposób może ją wykorzystać. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jest uwarunkowany czymś, to czasami reguły, zasady, umowy regulują życie danego człowieka. I kiedy ktoś jest czymś związany, zobligowany do czegoś, nie może pozwolić sobie na pełną wolność i w takim stanie rzeczy żyje tak, jak mu te reguły pozwalają. Natomiast będziemy dzisiaj mówili o czymś, co wiąże się z tym, że człowiek może być nieograniczony niczym. Że Bóg jest w stanie uczynić człowieka wolnym. I człowiek w tej wolności, którą otrzymuje od Boga, może podejmować decyzję, co chce z nią zrobić. W jaki sposób, będąc wolnym człowiekiem, może wykorzystać dar, który tak naprawdę może tylko pochodzić od Boga. Bóg jest taki, jakim doświadczamy Go żyjąc w Duchu Świętym. Mamy wiele wyobrażeń na temat Pana Boga i panuje i jest wiele dyskusji na temat, jaki jest Bóg. Ale tak naprawdę Bóg zamieszkanie upodobał sobie ludzkie serce. I Bóg żyjący w człowieku jest takim, jakim On jest w człowieku. Więc Bóg jest taki, jaki On jest w tobie. To jest bardzo ważne i istotne, ponieważ wtedy nie mówimy o tym, że Bóg w Polsce jest taki, Bóg w jakiejś części świata jest taki, Bóg sąsiedztwa jest taki. Ale Bóg dla mnie jest taki, jakim On jest we mnie. Jak On działa, kim On jest, co robi, jak żyje, jakie ma cele. Daną mi wolność mogę wykorzystać, ucząc się w pełni w Duchu Świętym. To jest jedna z dróg, którą można wykorzystać w swoim życiu. Mianowicie, jeśli człowiek uwalnia człowieka, no właśnie, o jakiej wolności mówimy, bo musi być coś, co człowieka zniewala. Mówimy tutaj o grzechu. Jeśli Bóg daje człowiekowi wolność od grzechu, to z tą wolnością człowiek może zrobić, okazuje się, co zechce. To znaczy, może ją oddać. Może powiedzieć, nie chcę, nie podoba mi się ona, jest dla mnie zbyt trudna, zbyt obciążająca, zbyt nielogiczna, zbyt niezrozumiała, bądź też zbyt wymagająca. I wtedy człowiek doświadczający wolności doświadcza wielkiej możliwości życia w sposób Boży, ale go to w jakiś sposób przytłacza. Może wtedy cofnąć się z powrotem pod jarzmo, pod którym był, to znaczy pod jarzmo grzechu. Bo co wtedy? Bo wtedy być może nie trzeba tego, nie trzeba tamtego, może nie trzeba być posłusznym, może nie trzeba wyjść do nikogo, może nie trzeba nic ze swoim życiem za bardzo robić. I być może relacje z Panem Bogiem sprowadzamy do takiego, do takiej trudnej relacji, gdzie Bóg coś ode mnie wymaga. Mamy tutaj ważne. Co jest ważne? Ważne jest to, że życie chrześcijańskie nie jest życiem według przykazań. To znaczy, treścią życia chrześcijańskiego nie jest skupienie się na tym, żeby przestrzegać tego albo tamtego przykazania. Przykazania istnieją. One są dane. Ale wiemy o tym, że prawo dane jest tym, którzy nie potrafią korzystać i nie są w stanie korzystać z wolności. I zaczynają żyć po swojemu. I żeby wyregulować życie człowieka, pokazać, jaka jest jego wola, czyli Boga wola, Bóg ustanowił swoje prawo. Więc chrześcijańskie życie jest realizacją wolności od przykazań. Dlaczego nie będę mówił fałszywego świadectwa? Dlaczego będę kochał bliźniego? Dlaczego nie będę zazdrościł ani pożądał nic, co należy do mojego bliźniego, tylko dlatego, że mówi prawo? Czy raczej jest coś w tym więcej? Jest dawaniem przyzwolenia, zielonego światła żyjącemu w nas, osobie Ducha Świętego. Czyli życie chrześcijańskie to jest pozwolenie Duchowi Świętemu wykonywanie Jego dzieła w naszym życiu. Nie skupianie się w strachu przed Bogiem, że muszę, ale udzielam przestrzeni do działania, żeby Duch Święty mógł żyć w pełni w nas. Zatem Jezus rdzeniem życia. Tu mamy J.R. Żyd. Jezus rdzeniem życia. Co to znaczy? To wolny i wynikający z naszej tożsamości wybór życia w Boży sposób. Jezus rdzeniem naszego życia to wolny, nieprzymuszony do niczego styl życia. Czyli moją motywacją jest już nie, że muszę, nie, że ktoś mnie o coś prosi, nie, że zrób, dołącz, tylko raczej, że ja chcę, ja pragnę, ja szukam takiej możliwości. Przyjęliśmy złotą myśl dzisiaj, którą mogliśmy dzisiaj czytać, i złotą myślą, czy też wersetem biblijnym, na który szczególnie zwracamy dzisiaj uwagę, jest werset z listu do Galacjan z 5 rozdziału, 22 wiersza, 22-23, który mówi: owocem ducha jest miłość, jest radość, jest pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, i przeciw takim nie ma prawa. Przeciw takim nie ma prawa. Czyli moglibyśmy powiedzieć, jeśli owoc Ducha Świętego jest w nas, to nad nami nikt nie musi cytować nam prawa. Bądź taki, a zrób tak, postępuj tak, mów tak, działaj tak, obierz taki i taki kierunek, obierz taki i taki cel. Jeśli Duch Święty jest w nas, są w Nim, z Nim razem również Jego owoce, a wtedy nikt nie musi z prawem stać, przypomnij sobie, Bóg powiedział, musisz robić tak i tak.
Zatem Galacjan, 5 rozdział,
ma ze sobą pewną historię, ale tę historię wyciągamy również z Pisma i my przybraliśmy, czy też przyjęliśmy w naszym również rozważaniu obraz, historię, która jest zawarta w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Na chwilę zacytuję to pierwszy wiersz od pierwszego do szóstego. I tam jest napisane: nie ulegajcie trwodze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem, a tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. No właśnie, biorąc tą historię, możemy być pouczeni i świadomi tego, że zadaniem Jezusa jest to, żeby doprowadzić wierzącego człowieka, ucznia, jego naśladowcę do miejsca, w którym on jest. Ale wiemy również o tym, że Jezus nie pozostawił nas samymi, ale dał nam Ducha Świętego po to, żebyśmy mogli realizować wolność. Żebyśmy, będąc wolnymi w Duchu Świętym, mogli żyć już takim życiem, o jakim Jezus mówił uczniom w Ewangelii Jana: kiedy przygotuję miejsce dla was, wrócę po was.
Idźmy do spostrzeżeń. Jakie ważne momenty zauważamy w naszym rozważaniu. Przyjąłem za zasadę, że przeczytamy dzisiaj cały rozdział listu do Galacjan, 5 rozdziału, i pokrótce będziemy starali się go omówić. I na obecnym etapie naszych rozważań mówimy o atrybutach: wielkość, wszechmoc, wszechwiedza. I atrybuty Boga mogą być pewną pochodną, z którą utożsamiają się inni.
Atrybuty pod tytułem jestem silny, mogę, potrafię, jestem nieograniczony, jeśli tylko chcę, to mogę, jeśli tylko chcę, to potrafię. Wiele osób w tym świecie pragnie doświadczać tego typu atrybutów. I nawet w świecie jest zapotrzebowanie na te atrybuty. Być niezależnym, być silnym, być zmotywowanym, dążyć do celu, potrafić, móc. Wielu ludzi opiera się o te same atrybuty i nawet one bywają często przedmiotem różnych kontrowersji i sporów. Ale my, doświadczając, chcemy ich doświadczyć w osobie Boga. My chcemy. My, to znaczy ci, którzy wierzymy w Jezusa, chcemy doświadczyć Jego obecności z Jego atrybutami w nas, ale nie na zasadzie tego, że my wypracowujemy sobie coś. Ale ponieważ Duch Święty przychodzi do nas ze swoimi atrybutami, atrybutami Boga, dzięki temu my stajemy się wolni albo powołani do wolności. I my chcemy właśnie nad tym się zastanawiać i temu poświęcać czas, że Boże atrybuty to nie jest coś, na co mamy z dołu patrzeć i się zastanawiać, fajnie by było. Ale możemy na to patrzeć: skoro Bóg przychodzi do nas
zamieszkuje w nas, to jeśli Bóg w osobie Ducha Świętego przychodzi do wierzącego, a taka jest obietnica, to Boże atrybuty nie mogą być pozostawione i oddzielone od osoby Ducha Świętego. To znaczy, Duch Święty jest w nas, ale Boże atrybuty są na zewnątrz nas. Dlatego poświęcamy temu czas. Zatem przejdźmy do listu do Galacjan. Czytajmy od pierwszego wiersza do wiersza szóstego. Chrystus wyzwolił nas do wolności. Chrystus wyzwolił nas do wolności. Ja osobiście w pierwszych latach, zanim jeszcze podjąłem moją własną decyzję, ale wiedziałem, że już pomału chyba się zbliżam do Boga, wydawało mi się, że Bóg powołuje mnie do tego, żebym zrezygnował w swoim życiu ze wszystkiego. I w pierwszej kolejności, kiedy myślałem o Chrystusie, mówiłem, o, to muszę skończyć teraz ze wszystkim. Koniec, teraz już niczego w życiu nie mogę doświadczać, nic nie mogę robić. I niestety to nie było dla mnie atrakcyjne. Wręcz przeciwnie, odpychało mnie od pójściem za Chrystusem albo pójście do Chrystusa. Dlaczego? Bo na początku chrześcijaństwo i chodzenie za Jezusem kojarzyło mi się z czymś nudnym, trudnym i że trzeba wszystko pooddawać. A czytam w pierwszym wierszu listu do Galacjan, 5 rozdziału, że Chrystus wyzwolił nas do wolności. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znów jarzmu niewoli, skoro Chrystus was wyzwolił. Uważajcie, ja Paweł mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Obrzezanie to symbol przynależenia do Boga. Za czasów Starego Testamentu naród izraelski był obrzezywany w myśl jego przynależności do Boga. Apostoł Paweł zauważył, że staje się to problem, bo ludzie przychodzili do Chrystusa, dając się obrzezać, tak naprawdę nie spełniali tego, co Jezus daje człowiekowi, czyli wolność, tylko przychodzili do Chrystusa, podporządkowując się prawu, ponieważ myśleli, że musisz coś zrobić. I apostoł Paweł zobaczył, że ci, których Bóg, Jezus wyzwolił od grzechu, nie muszą podlegać na nowo prawu i nie muszą dawać się obrzezywać. Ale pójdźmy dalej, ponieważ to nie jest takie bez znaczenia. Natomiast jeżeli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Jeśli chcesz przynależeć do Boga na podstawie spełniania jakichś uczynków i na podstawie tego spodziewasz się, że Bóg to lub tamto daruje tobie, bądź cię wyzwoli, uratuje, zbawi, to apostoł Paweł jest w tym bardzo konkretny. Mówi, w takim razie, jeśli tak postępujesz, jeśli tak myślisz, to Chrystus w niczym już ci tak naprawdę nie pomoże. Natomiast każdemu człowiekowi poddającemu się obrzezaniu oświadczam, zobowiązany jest wykonać całe prawo. Jeśli chcesz oprzeć swoją relację na jednym przykazaniu i będziesz na nim polegał, na przykład postanowisz sobie, moja relacja opiera się na tym, że nie kradnę, to pamiętaj, według tego, co mówi Słowo, w takim razie, jeśli uważasz, że jesteś fair przed Bogiem, ponieważ nie kradniesz, to podlegasz całemu prawu. Jeśli chcesz być fair z Bogiem, to musisz przestrzegać wszystkich przykazań, nie tylko jednego. Wtedy być może spełni się to, o czym myślisz. To znaczy, że będziesz fair w stosunku do Boga. Zostaliście odłączeni od Chrystusa. Wszyscy, którzy w prawie staracie się znaleźć usprawiedliwienie, wypadliście z łaski. Apostoł Paweł, nie przebiega w słowach, mówi, że to są bardzo poważne konsekwencje. Jeśli dzisiaj opieramy się w relacji z Bogiem o przestrzeganie przykazań, apostoł Paweł mówi, w takim razie zapomnieliście o tym, że Bóg kocha człowieka i daje zbawienie na podstawie miłości swojej, wierności i daje swojego Syna. Więc w takim razie wypadliście z tej łaski Boga. Jeśli tak jest, sądzeni będziecie na podstawie swoich czynów. My bowiem w duchu z wiary oczekujemy nadziei sprawiedliwości. Gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Zatem jarzmem niewoli jest, no właśnie, moglibyśmy powiedzieć śmiało, grzech. Grzech sprawia, że jesteśmy oddzieleni od Boga. Grzech sprawia, że nie możemy żyć zgodnie z Jego wolą. To grzech sprawia, że nie możemy być posłuszni, ponieważ grzech nas opanowuje. Ale według tego słowa jarzmem niewoli staje się prawo i posłuszeństwo, podporządkowanie swoje życie. Natomiast wolnością życie bez prawa, życie bez Niego. Czyli życie w wolności, nie bycie zmuszonym i zmuszanym do czegokolwiek. Ale ponieważ Duch Święty jest we mnie, mogę żyć zgodnie z Jego wolą. Decyzja na życie pod prawem, to znaczy liczenie na usprawiedliwienie za Jego pośrednictwem, nie jest nieszkodliwą opcją, ale oznacza odłączenie od Chrystusa i wypadnięcie z łaski. Zatem, co się liczy? Co jest ważne? Co się liczy w Chrystusie? W Chrystusie liczy się wiara, która działa przez miłość. Wiara, która jest czynna w działaniu. Zatem, czy żyję w sposób, który liczy się w Chrystusie? To znaczy wiarą? Czy żyję w wolności, czy na podstawie jakiegoś religijnego kodu? To ważne. Ponieważ liczenie przykazań i podporządkowanie się przykazaniu jest legalizmem. A to się również wdziera do chrześcijaństwa. Siódmy wiersz. Biegliście dobrze. Kto wam przeszkodził być przekonanymi w prawdzie? Dobrze biegliście. Byliście w Chrystusie. Wasza wolność była oparta w Chrystusie. To namawianie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu zakwasza całe ciasto. Ja jestem co do was przekonany w Panu, że nie będziecie innego zdania, a ten, kto was niepokoi, poniesie karę, kimkolwiek by nie był. A ja, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to za co wciąż jestem prześladowany? Wtedy przecież koniec ze skandalem krzyża. Oby sobie odcięli ci, którzy was niepokoją. Do życia wolności wzywa nas sam Bóg. Nie można iść w żaden sposób na kompromis, chociaż to wcale nie należy do najłatwiejszych czynności i zadań. Takie życie jednak jest dla ludzi religijnych skandalem. Jakie? Nie chodzenie na kompromis. trzymanie się łaski, poleganiu w życiu na łasce, która daje wolność dla ludzi religijnych. Jest to skandalem. Poleganie na Chrystusie. Podporządkowanie się Chrystusowi. Otworzenie swojego życia na osobę Chrystusa, dzięki której doświadczamy wolności. Na obecność Ducha Świętego w nas. Dla ludzi, którzy patrzą na prawo i przestrzeganie prawa i którzy upatrują w tym wartość w życiu, wiara w Jezusa jest skandalem. Czy takie życie w wolności Chrystusowej, wolności w Duchu Świętym, nie jest dla ciebie skandalem? Co odpowiemy? Nie. Absolutnie nie. Bo dla mnie życie w Chrystusie jest objawieniem Boga. Jest darem pochodzącym od Boga. I nie jest to żaden legalizm. Od 13 wiersza. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko w tej wolności nie czyńcie okazji dla ciała, lecz służcie jedni drugim z miłością, gdyż całe prawo spełnione jest w jednym słowie, mianowicie: będziesz kochał swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie jedni drugich. Uważajcie, abyście jedni drugich nie strawili. No właśnie, wygląda na to, że adresaci tego listu myśleli, że przestrzeganie prawa zapewni im właściwe traktowanie siebie nawzajem. A uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy polegali na swoim pochodzeniu, na przestrzeganiu prawa, oni myśleli właśnie, ale niestety to prowadziło do legalizmu, do patrzenia na drugiego człowieka jako niższego. I Jezus wielokrotnie o tym w rozmowie z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie im wyjaśniał, nawet powiedział historię o tym, jak faryzeusz i celnik modlili się w świątyni. Kiedy poleganie na prawie doprowadziło faryzeusza do powiedzenia: Boże, dziękuję Ci, że ja nie jestem, no właśnie, taki jak on. Że ja oddaję dziesięcinę, że jestem posłuszny prawu. Dziękuję Ci, że jestem w Twoim narodzie, w Twoim ludzie, że jestem wybrany, że jestem na lepszej pozycji. Przestrzeganie prawa i poleganiu na nim jako na życiu w wolności doprowadziło tego nauczyciela do strasznej rzeczy. Ponieważ ten celnik, człowiek, który nie opierał się na prawie, tylko nie był w stanie nawet za bardzo podnieść oczu swoich do góry, bił się w pierś i powiedział: Boże, według tego prawa ja nie zasługuję na wolność i nie zasługuję na życie. Według Twojego prawa powinienem zginąć. Bił się w pierś i mówi: Boże, przepraszam. I tylko tyle mógł powiedzieć. I to jest uczciwe postawienie sprawy. Nic więcej. I wtedy Jezus swoim słuchaczom zapytał, który został usprawiedliwiony, który uzyskał wolność, wychodząc ze świątyni. Jego słuchacze powiedzieli: no jak?
No chyba ten, który przyznał się przed Bogiem, a nie opierał się na prawie. No właśnie tak. Dlaczego? Bo opieranie się na prawie, bo sprawa, nikt nie będzie usprawiedliwiony. Na podstawie przestrzegania prawa żaden człowiek przed Bogiem nie będzie usprawiedliwiony. Ale człowiek, który wyzna przed Bogiem, że nie jest w stanie spełniać obowiązków prawa, zwróci się do Niego w prośbie o przebaczenie. No właśnie. Ten odchodzi od Boga usprawiedliwiony, uratowany i wyzwolony. Dlaczego? Bo Bóg kocha człowieka i zdaje sobie z tego sprawę, że człowiek sam wolności nie może sobie kupić i potrzebuje Jezusa. Każdy człowiek. Dlaczego nie miałbym zrobić z tej wolności pozwolenia dla niezgodnych z moim powołaniem rząd ciała? Tak jak to zrobili Galacjanie. Jestem wolny, jestem w Chrystusie, prawda? Mogę robić wszystko. Nie podlegam żadnym wymogom prawa. Dlaczego by nie spróbować zaspokajać swoich żądz na nowo? Jaką my odpowiedź dajemy w takim wypadku? Na czym my jesteśmy zbudowani? Na czym opiera się nasza wolność? My mówimy z Chrystusem. Z Chrystusem. Jestem ukrzyżowany. Umarły dla grzechu. A naszą wolność mogę już skierować w stronę mojego bliźniego, mojego brata. Dlaczego? Bo kiedy żyłem w niewoli grzechu, byliśmy się od siebie daleko. Nie byliśmy dla siebie przyjaciółmi. Żyliśmy każdy na swój sposób. Ale kiedy doświadczamy wolności w Chrystusie, dzisiaj zastanawiam się, co zrobić z moją wolnością. Jak mam żyć? Jak mam postępować, skoro jestem wolny? Mogę oczywiście zapakować całe moje 24 godziny albo 16 godzin, bo kilka godzin pozostawiam na sen, na różnego rodzaju zadania, na różnego rodzaju pracę, na różnego rodzaju odpowiedzialności. I to też będzie cenne, ważne i potrzebne. Ale jeśli Pan Jezus mówi o tym, że prawdziwą wolnością jest kochać bliźniego, jeśli prawdziwą wolnością jest kochać Boga, jeśli prawdziwą wolnością jest dawanie bliźniemu tego, co my otrzymaliśmy od Boga, to moją wolność decyduje się realizować w oparciu o życie z bratem, z siostrą. I to jest jedno z tych wielkich przesłań listu, 5 rozdziału listu do Galacjan. Mamy pytanie. Co możemy czynić z wolnego wyboru? Jeśli masz wolny wybór, czy będziesz kochać, bo musisz? No przecież musisz kochać brata. No jak? W kościele nie wypada nie kochać siostry. Kocham, bo tak powinienem. Bo to byłoby naprawdę niestosowne. Czy raczej kocham brata i siostrę, bo tego pragnę, bo tego chcę, bo to jest moją wolnością.
Zatem, czy służba innym, to jest pytanie do każdego z nas osobna, jest moim wolnym wyborem? Czy służba innym jest moim wolnym wyborem? Co odpowiesz? Czy jeśli ktoś cię prosi, przyjdź, ty przychodzisz? Czy jeśli ktoś cię poprosi, zrób, ty zrobisz? Jeśli ktoś powie, chodź ze mną, ty idziesz. Bądźmy otwarci na siebie. Jest pewna zasada, o której część z nas już słyszała. Jest to zasada drugiej mili. Zasada drugiej mili. Jeśli ktoś z braci, sióstr mówi do ciebie, chodź, idź. Jeśli ktoś z braci, sióstr powie ci, zrób to, to zrób to. Ale zasada drugiej mili polega na tym, że wszystko, co dajesz dodatkowo nad to, jest tą drugą milą. Kiedy siostra mówi, upiecz ciasto, to upiecz ciasto. Jeśli brat mówi, skoś trawnik, to skoś trawnik, ale jeszcze jest zasada drugiej mili. To jest to, o co cię nikt nie prosi. A ty to robisz. Pan Jezus mówił, jeśli ktoś prosi cię, idź z nim milę, to co Pan Jezus mówi? Idź z nim dwie mile. Dlaczego? Bo zostałeś poproszony o jedną, w porządku, nic się wielkiego nie wydarzyło w tej pierwszej mili, ale ta druga mila jest dowodem na twoją wolność. Wyraz twojej wolności w Chrystusie. Więc bądźmy zaangażowani. Jeśli ktoś o nas coś prosi, to naprawdę, jeśli odmawiamy, to ja bym wrócił do pytania o to, czy my przypadkiem nie ulegamy swoim rządzom, rządzom naszego ciała, które nie pozwala nam nawet zrobić tego, o co jesteśmy poproszeni. Ale jeśli jesteśmy poproszeni o coś i naddajemy to jeszcze, to dajemy dowód, że żyjemy w Chrystusie. Bo według Chrystusa zasada drugiej mili to zasada wolności. O nic cię brat, siostra nie poprosili, ale ty robisz to, dlatego że inaczej nie możesz, bo jest to wyraz tego, który mieszka w tobie. Duch Święty czyni wolnym do działania. Wiara czynna w miłości. To się liczy. Zrobię to, o co nie jestem przez nikogo poproszony. I od 16 wiersza. Mówię zaś, żyjcie w duchu, a na pewno nie spełnicie żądzy ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciwko ciału. Te zaś są sobie przeciwne, abyście nie te cielesne, jeśli ich chcecie, je czynili. Jeśli zaś jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. Wyraźne natomiast są uczynki ciała, mianowicie nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, samolubstwo, poróżnienia, odstępstwa, zawiść, zabójstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Warto jest zauważyć zatem w tych wierszach, że w kościołach w Galacji, bo to nie była tylko jedna wspólnota, że mogli być ludzie, którzy nie rozumieli chrześcijańskiej wolności i czuli, czuli się niepewnie bez prawa, bez mówienia, co wolno, co nie wolno. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to przekonanie rząd ciała jest możliwe. Nie jestem wystawiony na przegraną. Pokonanie rząd ciała jest możliwe. Nie jestem skazany na porażkę. Czasami odpuszczam sobie. Czasami może wdrzeć się do naszego życia przekonanie, że jeśli jestem czemuś poddany, to próbowałem już wszystkiego i nic mi nie wychodzi. Nic nie jestem w stanie. No, chyba jest tak, że moja wolność jest ograniczona właśnie tylko w tej jednej dziedzinie. I niestety poddaję się porażce i niestety nie będę ze względu na to tylko jedno, ponieważ nie mam nic do dodania innym, uchylę się w cień. I ponieważ coś mi doskwiera, z czym nie jestem w stanie sobie poradzić, żeby tego nie ujawniać, żeby tego nie roztrząsać, żeby nie pokazywać, że tak na dobrą sprawę wolność w Chrystusie może dla nielicznych, ale dla mnie w tej dziedzinie zmagam się może od wielu lat i nie jestem w stanie sobie poradzić z czymś. I dlatego potrzebuję, a prawo, a pamiętasz, co Bóg powiedział ze względu na prawo? Nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak. Niestety to prowadzi do tego, że nie jesteśmy w stanie angażować się w pełni. Ale raczej kierujemy się strachem, obawą, lękiem przed tym, że zostanę wykryty, że ktoś mnie przyłapie na czymś. I ostatnia część tego listu. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli żyjemy w duchu, duchowi się też podporządkowujmy. Nie stawajmy się żadni żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Mamy pytanie. Skoro prawo nie zapewnia pokonania żądzy ciała, to jak to jest w ogóle możliwe? Mówiliśmy już o tym. Po pierwsze, stań na gruncie wiary. Wiary, w której liczy się miłość. Stań na gruncie wiary, w której liczy się miłość. Po drugie, pozwólmy na to, żeby Duch Święty był w nas sobą. Żeby to On mógł decydować. I po trzecie, mówimy o współukrzyżowaniu z Jezusem. Kiedy utożsamiamy się z Jezusem, mówimy o współukrzyżowaniu z Jezusem. Zatem pokonanie żądzy ciała jest możliwe przez utożsamienie się z Chrystusem. I życie w duchu. Decydująca chwila. Zadajmy sobie jeszcze pytanie. Stawiaj sobie w tym tygodniu pytanie, czy to, co robię, robię z wolnego wyboru, czy raczej ktoś, coś, jakieś prawo nadaje bieg twojemu życiu. Gdzie w codziennym życiu zaczyna się wolny wybór. Czy zanim ktoś cię poprosi, a szczególnie w kościele, zrób to czy tamto, wtedy okazuje się twoja wolność? Kiedy mówisz nie dziękuję? Czy raczej twoja wolność okazuje się wtedy, kiedy ktoś cię w kościele prosi, zrób to czy tamto, podziel się tym lub tamtym? Ty robisz to, a jeszcze dodatkowo dodajesz to, o co nie byłeś i nie byłaś poproszona. Co chciałbym robić z wolnego wyboru? Czyli zasada drugiej mili. Nie zasada pytania brata, zrób to czy tamto, ale co chciałbyś zrobić w oparciu o zasadę drugiej mili? Na koniec. Porozmawiaj ze znajomymi i opowiedz im, co my robimy w ramach naszego rozważania. I poniżej wpisz, na co zwrócić uwagę.